Dmytro Antoniuk jest w studiu kijowskim. Dzień dobry, Dmytro.
Tak, tak, dzień dobry, Krzysztofie, i składam najlepsze życzenie z okazji dnia urodzin Radio Wnet i cieszę się niezmiernie, że też jestem w waszej rodzinie, mam nadzieję.
Jesteś w naszej rodzinie, też się z tego powodu cieszymy. To zanim przejdziemy do tych tematów trudnych i ciężkich, powiedz, w jaki sposób poznałeś Pawła Bobołowicza, bo to dzięki niemu jesteś korespondentem Radia Wnet w Kijowie.
No, poznaliśmy się w... Dwa lata temu, kiedy padł pomysł, żeby uczcić wyzwolenie Kijowa w 1920 roku przez wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej i Wojsko Polskie. I tak poznaliśmy się, chociaż musielibyśmy poznać jeszcze podczas ostatniego Majdanu, bo byliśmy wszędzie w tych samych miejscach, z tymi samymi ludźmi, ale jakoś się tak stało, że wtedy jeszcze nie poznaliśmy się.
Ale tak dwa lata temu okazało się, że nie tylko uścisnęliście sobie dłonie, ale też takie duchowe poznanie nastąpiło. Okazało się, że Dmytro chodzi śladami Rzeczpospolitej i tymi samymi śladami chodzi Paweł Bobołowicz. Dmytro chodzi śladami ukraińskimi i tymi samymi śladami chodzi Paweł Bobołowicz.
Dokładnie tak. Dlatego jesteśmy nadal razem. Chociaż też nie bez problemów było czasem, ale to w życie i to są różne charaktery u różnych ludzi. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze i nadal.
Dzisiaj są 13 urodziny Radia Wnet, ale też 91 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Zanim zaczniemy opowieści z frontu, powiedz, jak w Kijowie, jak życie codzienne w Kijowie. Co robi Dmytro Antoniuk, jak przestaje być korespondentem Radia Wnet, czyli przestaje nadawać, wychodzi na ulicę, czy spotyka znajomych, czy pije kawę, czy to jest świat normalny, czy świat jednak wojenne.
Życie nadal powraca do Kijowa, jednak do rzeczywistości nas też powraca to, że słyszymy syreny i wczoraj i w nocy dzisiaj byli alarmy, także to my mamy jednak. A wczoraj przyjechałem ponad 20 kilometrów rowerem i wypiłem herbatę krymsko-tatarską w fajnej knajpce, gdzie też byłeś, knajpa Czeburek, w samym centrum Kijowa u naszych przyjaciół krymskich Tatarów i bardzo się cieszę, że tak się udało. Ale dzisiaj mam bardzo ciekawy pomysł razem z Anatolijem Kurnosowym. Pójdziemy do Kosego Kapaniro, to jest twierdza kijowska, gdzie jest pomnik ku czci zakatowanych i rozstrzelanych uczestników powstania styczniowego, żeby tam złożyć kwiaty, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walk z Totalitaryzmem. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski przyjął taką odezwę, żeby ten dzień stał się takim dniem, bo dzisiaj jest, w tym samym dniu był rozstrzelany Witold Pilecki na Makotowie, jeżeli nie mylę się, w Warszawie. I ten dzień jest szczególnie ważny i dlatego pomyśleliśmy, że razem pójdziemy tam z flagami Ukrainy i Polski, żeby uczcić naszych wspólnych bohaterów. I mam nadzieję, że też wyjdę w profilu społecznościowym na Facebooku Radia Wnet, żeby to też na żywo nadawać.
To prawda, że dzisiaj też jest rocznica rozstrzelania i rocznica śmierci Pileckiego. Bardzo to miłe, Dmytro, że z tą biało-czerwoną flagą od czasu do czasu chodzisz ulicami Kijowa.
Tak, a wracając do tematu frontu, mamy ciężkie nowości i Bardzo poważny. Chciałbym najpierw podkreślić, że nie trzeba mieć złudzeń co do tego, że my wygrajemy teraz, wygrywamy tą wojnę w tej chwili. Jeszcze tak nie jest, bo jest niestety potęga, jest u Rosjan. Ich wojsko jest no po prostu dowództwo jest idiotycznie, ale oni mają dużo sprzętu i dużo ludzi. I wobec tego teraz mają przewagę na wschodzie, na Donbasie. Jest informacja o tym jeszcze niepotwierdzona, że w Moskale zajęli węzeł, dworzec kolejowy w mieście Liman. Miasto Liman znajduje się w obwodzie donieckim w kierunku na Słowiańsk. I tylko Słowiańsk i Rajhorodok znajdują się za rzeczką Siewierski Doniec. Także u ukraińskich żołnierzów jest szansa, żeby wycofać się z Limanu i przejść przez rzekę i tam zajęć nowe rubieże. To o to mówią różne wojskowi eksperci. Jeszcze nie ma oficjalnej informacji potwierdzającej to, że orkowie moskiewscy zajęli Liman.
Ale dlaczego, dlaczego to jest ważne? Bo węzeł kolejowy, niezwykła stacja kolejowa, tylko węzeł kolejowy.
Nie, to nie jest, przepraszam, węzeł kolejowy, to jest po prostu, tam jest dworzec kolejowy, a jeżeli Moskale zajęli ten dworzec, to można powiedzieć, że oni zajęli całe miasto, bo ten dworzec znajduje się w takim mieście, że tam on po prostu kontroluje całe miasto. Dlatego to jest. Natomiast też toczą się walki teraz albo na odbrzeżach Siewierodoniecka, albo już w samym mieście. I też niektórzy wojskowi eksperci mówią o tym, że sytuacja jest tak ciężka, że tylko 25 kilometrów pozostało dla Moskali, żeby zamknąć pierścień otoczenia, ewentualnego otoczenia wojsk ukraińskich w tym miejscu. Chodzi o Siewierodonieck i Łysyciańsk. To jest już Luhański obwód i jeżeli oni wezmą Łysyciańsk i Siewierodonieck, to znaczy, że wojsko rosyjskie całkowicie już opanuje obwód Luhański. W tym obwodzie, w tym miejscu w tej chwili znajduje się około 10 tysięcy naszego wojska. To jest bardzo ważne. Jeden z najfajniejszych, moim zdaniem, ekspertów wojskowych, Jurij Butusow, przebywa teraz tam w tych miejscach, gdzie toczą się walki, blisko od tej trasy, która została prawie jedyna, trasa prowadząca od Łysyciańskiej Siewierodoniecka do Bachmuta, która trasa jest ciągle ostrzeliwana. Wczoraj on tam przyjechał z wojskowymi i trafił też pod ostrzał. Dzięki Bogu został cały, nieranny, ale to znaczy, że ta trasa jest pod ostrzałem i na przykład wywieźć stąd cywilów jest już prawie niemożliwe. Została też jedna tylko drugorzędna jakaś droga, która łączy tą część obwodu Luhańskiego z obwodem Donieckim. Natomiast my mamy już oficjalne potwierdzenie, że miasto Świtłodarsk, które znajduje się w obwodzie już Donieckim, blisko od Doniecka, została zajęte niestety. I co więcej, zostało zajęte też jeszcze dwie wsi na północ od tego miasta ku kierunku Bachmutu. Bachmut jest węzłowym takim miastem, gdzie skręcają się drogi w obwodzie donieckim. Drogi prowadzące z Siewierodoniecka i Łysyciańska z wschodu na zachód nadal do Dnipra i droga od Doniecka przez Bachmut na Charków. To jest węzeł i utrata tego miasta byłoby poważnym ciosem dla całej Ukrainy. Ale jest teraz, trzeba trzeba też powiedzieć to poważnie i szczerze, że jest zagrożenie, że wojsko rosyjskie może zająć Bachmut i o tym trzeba głośniej teraz mówić. Jest też zagrożenie poważne w mieście Awdijivka, która też znajduje się na linii frontu i już z kilku stron wojsko rosyjskie otoczyło to miasto, ale jeszcze nie zamknęło przez pierścień otoczenie tego miasta. To miasto też jest bardzo ważnym z punktu widzenia strategicznego. Także można powiedzieć, że niestety za ostatnie kilka dni rosyjskie wojsko ma postęp i ma sukces na odcinku donbaskiego frontu na Ukrainie. I jest to bez wątpliwości dlatego, że oni mają przewagę, jak już kilka dni temu powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, że oni mają przewagę 1-20, czyli można sobie przedstawić, że jeden czołg na przykład ukraiński przeciwko 20 czołgom rosyjskim. I to jest też poważne. Oni mają też przewagę tam w powietrzu i mają przewagę w artylerii, dlatego my bardzo pilnie, natychmiast potrzebujemy ten ciężki sprzęt, o którym non-stop mówiono w mediach, który idzie z zachodu do Ukrainy i ja mam wielkie spodziewanie, wielkie nadzieje, że ten sprzęt jednak dociera do chłopaków tam i pomaga im nadal bronić tych terenów Ukrainy. Na odcinku zaporowskim jest widocznie, że wojsko rosyjskie gromadzi się, żeby uderzyć w kierunku Zaporoża. Dzisiaj o 5 rano spadli na Zaporoże 4 rakiety wroga. Jedna została zastrzelona, 3 rakiety jednak trafili w Zaporoże niestety. Został rozwalony jedna z fabryk. Jeszcze nie wiemy informacji o ofiarach, czy oni są, czy nie ma. W nocy też spadły rakiety na Krzywy Róg w obwodzie Dnipropetrowskim. Widać, że Rosja szykuje swoje wojsko w okupowanych terenach Zaporowskiego obwodu, żeby iść w atak na północ. Natomiast Ukraina ma jakieś walki zaczepne w obwodzie chersońskim, ku Chersoniu. Jeszcze nie mamy żadnych też oficjalnych informacji o tym, czy zostało coś tam wyzwolone, ale walki tam też są nie takie poważne, jak na przykład na Donbasie. Nie ma takiej intensywności, ale są tam walki też. No i w obwodzie charkowskim na razie bez zmian. Toczą się walki obok miejscowości Ternowe i Rubiżne. Rubiżny tylko nie w obwodzie luhańskim, który niestety jest od kilka tygodni zajęte przez wojsko rosyjskie. Tylko mniejsza miejscowość Rubiżne obok Siewierskiego Dońca, ale w obwodzie charkowskim. Tam toczą się walki i widać, że też wojsko rosyjskie tam przerzuca swoje dodatkowe siły, na przykład czołgi, żeby utrzymać okupowane tereny ukraińskie w obwodzie charkowskim.
Te wszystkie informacje są informacjami pesymistycznymi, jeśli można tak o nich powiedzieć. Można, no bo nie są inne. Optymizm, który płynął z krajów bałtyckich, w których byliśmy, Łotwa, Estonia, czy teraz wróciliśmy z Pragi, tam też politycy i specjaliści od spraw wojskowych optymistycznie patrzą na wojnę Ukrainy z Rosją. Wszyscy są przekonani, że Ukraina wojnę wygra. Takie same przekonanie ma prezydent Zełenski, który mówi o odzyskaniu wszystkich ziem, w tym Krymu. I co Dmytro Antoniuk o tym optymizmie panującym w krajach bałtyckich w przemówieniu Zełenskiego, czy w Pradze powie?
Ja powiem, że ja też jestem pod tym względem optymistem i ja absolutnie wierzę w to, że my wygramy tą wojnę i wyzwolimy nasze tereny i być może z Krymem też i z Donbasem, z wszystkimi naszymi terenami, tylko kiedy? To jest kluczowe pytanie. Wczoraj na przykład Zieleński powiedział, że być może to nastąpi i niektórzy też eksperci powiedzieli, że to ten przełom, o którym ciągle mówi się, nastąpi ku korzyści Ukrainy, nastąpi już w sierpniu. Też tutaj też trzeba podkreślić i w tym przełomie oczywiście kluczowe rolę odgrywa na pomoc z Zachodu, z tym ciężkim sprzętem i z innymi rzeczami, ale tutaj trzeba powiedzieć, że na przykład Niemcy urząd niemiecki ciągle po prostu sabotuje to i nie przekazał nic poważnego. Oni non-stop mówią, że tak, my dajemy wam wozy opancerzone Marder, my dajemy wam na przykład haubicy, pancerhaubice 2000, my dajemy wam też przeciwlotniczy sprzęt, a nadal mówią, nie, coś się stało, nie, może damy na przykład pod koniec lipca i tak dalej. Na odwrót od innych krajów Europy i oczywiście Polska tutaj jest czołowa i polska pomoc dla Ukrainy jest na drugim miejscu po pomocy ze Stanów Zjednoczonych, za co znów dziękuję serdecznie. Pomoc płynie też z Danii, pomoc płynie z Czech, pomoc płynie z Francji. Już jest informacja, że na froncie są haubice Cezar i to jest bardzo ważne. Pomoc płynie z Włoch. Także pomoc jest i z Wielkiej Brytanii oczywiście, nawet z Nowej Zelandii już jest pomoc nadawana Ukrainie, a Niemcy nadal mówią, że no nie.
Ale też płyną słowa, które zostały wypowiedziane przez Henry Kissingera o tym, żeby jednak dogadać się z Rosją. No taki nastrój też gdzieś zaczął panować, o tym mówił jeden z polityków ukraińskich, który był w Davos albo w jakiś sposób uczestniczył albo komentował te wypowiedzi.
Tak jest i teraz takie Putin-Versteher, takie przyjaciele Putina nie tylko w Europie, a i jak widzimy w Stanach Zjednoczonych jakoś podnoszą głowę i Henry Kissinger, który ma 98 lat i można zobaczyć, do czego on był dotyczny w dziejach, on teraz otwarcie mówi, że no, Ukraina ma po prostu skapitulować i kropka. No i też, co bardzo ciekawe i bardzo dziwne, że z takim też artykułem wystąpił New York Times kilka dni temu, że Ukraina po prostu musi, nie da się pokonać Rosji, w ogóle oni tak mówią. I my też na Urzędu Stanów Zjednoczonych trzeba zastanowić się nad tym, w jakiej mierze, do jakiej granicy my możemy pomagać Ukrainie? Czy nie trzeba już zaprzestać tym wszystkim?
Odpowiedź Ukrainy jest jednoznaczna. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa.
Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia i wszystkich witam z Międzynarodowym Dniem Walki Bohaterów z Totalitaryzmem.